Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem w audycji medycznej jest doktor habilitowana Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowniczka Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci, ordynator Klinicznego Oddziału Gastroenterologii Dziecięcej w Szpitalu Kopernikus w Gdańsku. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pani profesor, zacznijmy może od podstaw. Jakie są najczęściej występujące choroby układu pokarmowego u dzieci? Z czym przychodzą do Was pacjenci, co Wy leczycie tak naprawdę, w czym się Wasz oddział specjalizuje?
Jeżeli spojrzymy na statystyki, to choroby przewodu pokarmowego to są drugie pod względem częstości występowania po chorobach układu oddechowego u dzieci w dzieciństwie. Natomiast te już poszczególne jednostki chorobowe to jest bardzo uzależnione od wieku. Dlatego, że no, z czym innym przychodzą dzieci małe? Dzieci małe to są często choroby wynikające jakby z dojrzewania przewodu pokarmowego, z nabywania tolerancji, czyli są to alergie pokarmowe, nietolerancje pokarmowe, nasilona choroba refluksowa, zaburzenia przyjmowania pokarmów. To jest taka ta pierwsza część. Dzieci starsze to paradoksalnie najczęstszym schorzeniem to są zaparcia i czynnościowe bóle brzucha. To są najczęstsze choroby. Oczywiście my jako klinika zajmujemy się również z takimi chorobami, które występują dużo rzadziej, czyli nieswoiste zapalenia jelit. Natomiast no, jeżeli chodzi o statystyki, to właśnie tak wygląda.
No właśnie zaintrygowało mnie i zawsze mnie intrygowało to, że prawie każde dziecko dużo częściej niż dorośli skarży się, no tak myślę, że dużo częściej, bo statystyk tu nie zacytujemy, ale skarży się na bóle brzucha. Te bóle brzucha to każdy rodzic słyszy, mamo boli brzuch, mamo boli brzuch, coś zjadło, boli brzuch, zdenerwowało się, boli brzuch. I w związku z tym chciałam się zapytać, pani już tu wspomniała, że ten układ pokarmowy dojrzewa razem z dzieckiem i te bóle to brzucha, no nie zawsze są zwiastunem jakiejś poważnej choroby, czy trzeba to zawsze sprawdzać?
Jeżeli zaczniemy od statystyki, to około 30% dzieci cierpi na tak zwane czynnościowe bóle brzucha. To są takie bóle brzucha, które wynikają po części z niedojrzałości, tak jak już powiedzieliśmy, dojrzewania tego układu pokarmowego. I to są bóle, którym nie towarzyszą żadne inne niepokojące objawy. My mamy taką listę czerwonych lampek, która nam się zapala, kiedy musimy zacząć diagnostykę, a kiedy nie. Natomiast są to bóle, które rzeczywiście dziecko odczuwa, bo to jest taki też podstawowy błąd. Jeżeli my nie znajdujemy przyczyny organicznej, to wcale nie znaczy, że dziecka ten brzuch nie boli. On boli. On boli, dlatego że jest inna wrażliwość jakby tego układu nerwowego u dzieci i dzieci to, co u dorosłego może nie sprawiać dolegliwości, u dziecka będzie bolało. Dziecko...
Wejdę w słowo, pani profesor. To znaczy, że jak mamy noworodka, niemowlę, które nie mówi, ale płacze, to może być tak, że je po prostu brzuszek boli po jedzeniu, tak?
Pewnie tak jest, z tym, że te czynnościowe bóle brzucha to jest domena troszeczkę starszych dzieci. Takich dzieci, które właśnie mówią, mamo, po obiedzie boli mnie brzuch, a przed szkołą mnie boli brzuch, a w szkole mnie boli brzuch. I tak jak na taką podstawowym naszym zadaniem jako lekarzy, to jest jakby wykluczenie objawów niepokojących, czyli wykluczenie tych wszystkich rzeczy, które mogą być, no, mogą być podłoże organiczne. I na końcu zostają te tak zwane właśnie czynnościowe bóle brzucha i tych dzieci jest bardzo dużo i jakby podstawą tutaj terapii to jest wytłumaczenie, że po pierwsze dzieci z tego wyrosną, dlatego że już u dorosłych to jest znacznie rzadziej to bywa, one mają taki charakter przejściowy i troszeczkę trzeba się do tych bólów niestety przyzwyczaić i trochę je polubić.
Bo tak sobie myślę, że rodzice pewnie, brzydko mówiąc, cisną czasami lekarza, a proszę gastroskopię może, a może coś tam, bo jednak ciągle się skarży na te bóle brzucha dziecka, czyli nie robić tego. Lekarz po prostu, jak trzeba będzie takie badanie zrobić, to je zleci, tak?
Oczywiście, że tak. No, są takie, są wskazania, które nam powodują, są pewne objawy, które nas niepokoją, że dziecko...
Mówiła pani o czerwonej liście, to może powiedzmy, co tam na tej liście jest.
Na tej liście to jest przede wszystkim, jeżeli dziecko wymiotuje, jeżeli odczuwa ból tuż po posiłku, jeżeli przestaje rosnąć, jeżeli są biegunki, jeżeli pojawia się krew albo w wymiocinach, albo w stolcu, jeżeli pojawiają się jakieś inne objawy poza przewodem pokarmowym, wysypki, obrzęki stawów, to wszystko powoduje, a również to, co my na to bardzo zwracamy uwagę, żeby popatrzeć, czy dziecko prawidłowo wzrasta, tak? Czy, tempo wzrastania jest prawidłowe, bo każda choroba przewlekła, organiczna, będzie powodowała zaburzenia, zahamowania tempa wzrastania.
To znaczy chodzi o wzrost czy o wagę? I o jedno i
właśnie
drugie,
przede
tak?
wszystkim to chodzi o wzrost, o wzrastanie, dlatego że jest, no, mówi się tak, że dziecko zdrowe rośnie. Dziecko chore nie będzie rosło. I teraz tych przyczyn, dla których dziecko dochodzi do zahamowania, może być bardzo dużo, ale jednym z podstawowych rzeczy, które my oceniamy, to właśnie patrzymy, czy dziecko idzie w swoich siatkach sentylowych, czyli sprawdzamy, czy ten wzrost jest harmonijny, czy tak rośnie, jak inni jego rówieśnicy. I to jest bardzo ważne i to zawsze lekarz POZ-u jest to jedna z pierwszych rzeczy, którą ocenia w takich sytuacjach.
A jak poszukuje się źródeł tych dolegliwości bólowych, chociażby u dzieci, bo przecież dziecko często nie umie powiedzieć, czy boli po prawej stronie, czy po lewej stronie, generalnie pokazuje brzuszek, jeśli w ogóle może to pokazać, co i gdzie go boli. Jakie badania trzeba wykonać? To są badania takie biochemiczne, jakieś z krwi może, czy właśnie badania obrazowe? W jakim kierunku to powinno iść, taka diagnostyka?
No mamy cały panel. No podstawą w pediatrii, w ogóle w medycynie podstawą jest wywiad, czyli dobrze zebrany wywiad i to są naprawdę bardzo szczegółowe informacje, bo tak, my musimy właśnie wyszukać tych takich niepokojących objawów, czy są jakiekolwiek niepokojące objawy, więc wywiad zebrany od rodziców jest no, podstawą. No i potem dochodzi, no tak jak w medycynie ludzi dorosłych, my mamy cały panel badań, natomiast no, badania wykonujemy w momencie, kiedy są do tego wskazania. Dlatego, że tak jak pani powiedziałam, 30% dzieci cierpi na te bóle brzucha i to no, nie ma wskazań do tego, żeby te wszystkie dzieci badać, tak? Natomiast no, my mamy możliwości wszelakie, tak? Mamy możliwości radiologiczne i endoskopowe, te techniki się rozwijają w tej chwili, bardzo idą do przodu, więc tych możliwości mamy bardzo dużo, ale jakby na samym początku tej drogi najważniejszy jest dobrze zebrany wywiad i wyłapanie, czy gdzieś jest jakiś niepokojący objaw, który będzie nas obligował do dalszej diagnozy.
A jak pacjent się pojawia tak na ostro, jak to się mówi, z bólem ostrym brzucha, z jakimiś takimi objawami niepokojącymi, no to pierwsze, co przychodzi lekarzowi do głowy, to co wyrostek robaczkowy albo jakieś inne problemy jelitowe typu na przykład uchyłek jelita, takie też sprawy się zdarzają. Rodzice mogą nie wiedzieć w ogóle, że taka jednostka chorobowa istnieje.
Znaczy, powiedzmy, uchyłek jelitowy to jest do na ludzi dorosłych, dlatego że to trwa, zanim to powstanie, więc to tutaj u dzieci to nie ma znaczenia. Dla nas podstawową rzeczą jest, żeby, tak jak pani zresztą powiedziała, żeby wykluczyć, czy jest to tak zwany ostry brzuch, o którym my mówimy, czyli taki, który wymaga interwencji chirurgicznej, czy jest to coś, co będziemy leczyć zachowawczy. To jest jakby podstawowa rzecz, tak? No, wszystkie bóle brzucha wymagające interwencji mają charakter ostry, czyli są krótkotrwałe i są nasilone i narastają w czasie. I to jest jakby podstawowa rzecz i to my rzeczywiście robimy. Te diagnozy, badanie fizykalne ma ogromne znaczenie oczywiście, ale popieramy to oczywiście badaniami laboratoryjnymi i badaniami obrazowymi.
Czyli trudno taki zwykły ból brzucha no, jakby pomylić z tym bólem brzucha ostrym, tak? Wyrostkowym.
Znaczy 80% bólów brzucha przy wyrostku robaczkowym jest typowych, 20% jest takim, powiedziałabym.
A to boli z jakiejś jednej strony typowy. Konkretnie? Dziecko, nie wiem, gorączkę będzie miało, będzie się pocić?
Najczęściej tak, towarzyszą objawy ogólne, od tego zacznę, tak? Czyli zapaleniu wyrostka robaczkowego towarzyszą objawy ogólne w postaci gorączki, mogą być wymioty, mogą być trudności, znaczy dziecko nie będzie chciało stanąć na prawą nóżkę, ale to też zależy od wariantów anatomicznych, ale takie są, jedne z tych objawów są i ból jest na początku zlokalizowany. W prawym dole biodrowym.
I od którego wieku dziecka trzeba być czujnym na ten wyrostek już uważnie?
Rzadko niemowlęta chorują, chociaż też się pojedynczo zdarzają, ale to jest kazuistyka, to są dzieci przeważnie już przedszkolne i wyżej, tak? To najczęściej to są starsze dzieci.
A pani profesor, jakie są wskazania do wykonania badań takich endoskopowych albo ultrasonograficznych, czyli już takiej poważniejszej diagnostyki? No bo tak sobie myślę, że rodzice często mogą no, po prostu spanikować, tak? Lecieć robić USG, czasami bez potrzeby, albo wręcz właśnie prosić lekarza o jakieś badanie endoskopowe, czyli typu gastroskopia albo coś takiego. I czy one są wszystkie dostępne dla dzieci, tak samo jak dla dorosłych? Gastroskopia, kolonoskopia, duodenoskopia. Co to są za badania i czy wykonujecie je też dzieciom?
Mamy pakiet badań endoskopowych, czyli takich, które dotyczą górnego odcinka przewodu pokarmowego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. I te wskazania do wykonania badań są zupełnie inne u dzieci niż u dorosłych, co wiąże się po pierwsze z tym, że my u dzieci nie obserwujemy nowotworów jelita grubego, więc tych badań profilaktycznych się w ogóle praktycznie nie wykonuje, jedynie w grupach, w jakichś tam zespołach chorobowych, rodzinnych i tak dalej. To jest bardzo rzadkie.
Czyli kolonoskopii dzieciom się raczej...
To znaczy kolonoskopię się wykonuje, ale z innych wskazań. To jest po pierwsze. Po drugie, te badania w większości wykonujemy w znieczuleniu ogólnym, w związku z tym ta kwalifikacja nasza jest bardzo, powiedziałabym, taka rozważna, dlatego że jak dziecko jest małe, dodatkowo jest to znieczulenie ogólne, które samo w sobie się wiąże z ryzykiem niestety, więc ta nasza kwalifikacja jest taka, powiedziałabym, bardzo rozważna. Badania górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli gastroskopię, możemy obejrzeć wtedy żołądek i dwunastnicę, no to te wskazania to są takie przede wszystkim, kiedy mamy niepokojące objawy, jak zaburzenia połykania, ból przy połykaniu, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, bóle brzucha lokalizujące się wysoko w nadbrzuszu, które nie ustępują po leczeniu empirycznym, więc te wskazania są takie, powiedziałabym, no i oczywiście cały pakiet ciał obcych, ponieważ dzieci połykają bardzo różne rzeczy, połykają zabawki, połykają ostre narzędzie, połykają baterie, które są najbardziej niebezpieczne w przewodzie pokarmowym, ponieważ one wywołują reakcję chemiczną i dochodzi do wrzodzenia.
Czyli trzeba szybko tutaj reagować.
Zdecydowanie tak. I to jest, no my miesięcznie mamy kilkoro dzieci, które połykają, szczególnie te małe baterie, takie zegarkowe. To rzeczywiście jest to duży problem, bo mamy też dzieci, które mają uszkodzone na całe życie przewody pokarmowe z racji tych baterii, więc to też jest, to są te wskazania na ostro, tak? I wszelkiego rodzaju ostre krwawienia z przewodu pokarmowego górnego odcinka, to też jest wskazania do diagnostyki na ostro.
Ja sobie tak myślę, że jak teraz rodzic takiego małego dziecka słyszy gastroskopia, to jest przerażony, że będzie dziecku po prostu to badanie może go przerażać ze względu na to, jak ono wygląda, tak? Że trzeba włożyć rurkę do przewodu pokarmowego przez usta, ale to nie jest taka ta sama rurka, którą się o tej samej wielkości jak dla dorosłych. To są specjalne urządzenia, chyba infantoskopy się nazywają, tak?
Czyli przeznaczone dla niemowląt. Tak, oczywiście. No,
endoskopy o małej średnicy, można powiedzieć, tak?
Tak, one są o małej średnicy. No przede wszystkim, tak jak powiedziałam, u dzieci młodszych, u których nie ma współpracy, które się boją, które są przerażone i to zależy tak naprawdę od dziecka. Wykonujemy to badanie w znieczuleniu ogólnym, w związku z tym nie ma tego lęku, który się wiąże. No i mamy dostosowany sprzęt, rzeczywiście infantoskop to jest taki endoskop o małej średnicy, dzięki czemu możemy praktycznie wykonać badanie nawet u noworodka, czasami też takie potrzeby są, więc to są rzeczywiście bardzo cieniutkie endoskopy.
A ten sprzęt, którym Państwo dysponujecie, daje możliwość obrazowania też w 3D albo w jakichś takich tych nowoczesnych technologiach, w ich oparciu, we współpracy, to wszystko działa?
Jeżeli chodzi o diagnostykę 3D, to jakby wskazań u dzieci jest znacznie mniej w tej chwili, na razie przynajmniej. My się też tego uczymy, ale i to też wynika z tego, że te średnice sprzętu są dużo większe, dlatego że te sprzęty są jakby dodatkowo wyposażone w te wszystkie przystawki, dlatego właściwie to u dzieci starszych możemy z tego korzystać, u dzieci mniejszych nie ma takiej możliwości, bo jakby tą barierą jest jeszcze na razie technologia, ale spodziewam się, że gdzieś tam z czasem to barierę.
Rozumiem, że takie badania wykonywane na ostro, bo coś zostało połknięte i trzeba wydobyć to z żołądka, to nie wiąże się koniecznie zaraz z jakąś operacją, tylko
nie,
to się udaje wyciągać te wszystkie przedmioty połykane przez dzieci taką drogą właśnie, jak rozmawiamy w tej chwili, endoskopową, tak?
Tak, no to wszystko zależy, w którym miejscu jest ten przedmiot, tak? Bo my możemy jakby z żołądka przełyku, my możemy to wyciągnąć. A jeszcze tutaj przy okazji skorzystam i też powiem o poza baterii, których bardzo nie lubimy i które mogą powodować naprawdę spustoszenia w przewodzie pokarmowym, to drugim takim ciałem obcym to są kulki, to są magnesy, które dzieci, teraz jest dużo zabawek, takich klocków, gdzie są jakby kulki magnesowe i tych kulek jest ileś tam i te kulki dzieci bardzo, one łatwo się łykają, one mają niewielką średnicę, natomiast jedna kulka w przewodzie pokarmowym nie zrobi destrukcji, natomiast kilka kulek to jest bardzo niebezpieczna rzecz, dlatego że one bardzo szybko opuszczają żołądek i wędrują przez jelita i one właśnie już mogą powodować tam bardzo duże problemy, dlatego chciałabym tutaj przy okazji uczulić, żebyście Państwo na te kulki bardzo zwracali uwagę. To powinny być zabawki dla starszych dzieci, to nie powinny być zabawki dla bardzo małych dzieci.
Czyli te badania endoskopowe na ostro, to rozumiem, tak się wykonuje po prostu w razie potrzeby, jak jest...
W razie potrzeby.
Tak, najczęściej, a takie badania jak na skierowanie, to długo trzeba czekać w tej chwili na...
W trybie ambulatoryjnym to można w ciągu kilku dni, natomiast ze znieczuleniem, no to już jest troszeczkę większa procedura, bo to się wiąże z położeniem do szpitala. W tej chwili Państwo doskonale wiecie, że w szpitalu jest jakby sezon infekcyjny i no musimy pewne priorytety tutaj ustawiać, także nie zawsze, więc to jest troszeczkę dłuższy okres tego. Natomiast no, przyjmujemy dzieci ze skierowaniem od gastroenterologa, tak, bo chcemy, żeby to było ambulatoryjnie potwierdzone.
Tak, mam do Pani jeszcze kilka pytań od słuchaczy, bo kiedy napisałam w mediach społecznościowych, że będziemy, że się spotkamy, że będzie Pani gościem audycji, to dostałam od słuchaczy pytania z prośbą o zadanie, między innymi na temat żywienia dzieci, bo wielu rodziców ma problemy z żywieniem dzieci. Dzieci nie chcą jeść, nie wiem, no zielonego, jedna pani napisała, niczego zielonego nie chce jeść, czyli żadnej fasolki, żadnych kalarepki, nic takiego dziecko odmawia jedzenia. Jakie mogą być skutki, kiedy właśnie chce jeść, nie wiem, tylko tosty z serem albo w ogóle nie chce jeść warzyw? To jest groźne, czy to trzeba przeczekać?
To znaczy bardzo wiele dzieci rozwija takie okresowe neofobie, czyli taką lęk przed spożywaniem nowych pokarmów, przed rozszerzaniem diety i generalnie dzieci mają wąską dietę. Natomiast na pewno nie można nigdy karmić dzieci na siłę i zmuszać do jedzenia i szantażować i mówić, że zjedz za zdrowie babci albo dziadka. To myśmy tak byli w tym naszym pokoleniu wychowywani, ale tego absolutnie nie wolno robić, bo jeżeli dziecko nie zje, a dziadek zachoruje, to czyja to jest wina? No nie jest to wina dziecka, prawda? Więc tego absolutnie nie wolno robić. Nie można zrobić z jedzenia momentu stresowego, znaczy jakby cała rodzina się nie może w tym momencie skupiać, bo ja wiem, jak to wygląda. Po prostu wszyscy patrzą na talerz, tak. Tak. I wtedy naprawdę, ja mam też takie porównania, no to jest tak, jakby pani położono na talerzu wijące się żywe ślimaki i zaproszono do jedzenia. Jeżeli dziecko tego nie chce, to nie będzie jadło. To musi być wszystko jakby, trzeba troszeczkę krok do tyłu zrobić, tak? Jeżeli przez chwilę będzie jadło, będzie miało bardzo wąskie jadłospis, to tak będzie. 90% dzieci nie je śledzi, proszę Państwa, w wieku do końca, tam powiedzmy do matury. Dopiero potem dzieci zaczynają jeść śledzie i proszę sobie przypomnieć, kiedy Państwo jedli śledzie. Natomiast jakby tutaj najważniejsze to jest to, co się dzieje na początku z dzieckiem, tak? Najważniejsze jest to, żeby to jedzenie nie było karą, nagrodą, tylko było takim częścią fizjologicznego funkcjonowania. Dziecko
to już nie trudno, jedzenie, tylko odżywianie, można powiedzieć, no, nawet wręcz.
Tak, tak. Jedzenie powinno być miłe, przyjemne. Nie można dziecka w trakcie obiadu pytać, jak było w szkole, jeżeli ma problemy w szkole, i nie można pytać, czy nie odrobiło lekcji. To musi być taki miły, sympatyczny moment w życiu. Dziecko będzie jadło to, co rodzice jedzą, więc jeżeli rodzice nie jedzą zdrowo, to dziecko na pewno nie będzie jadło zdrowo. Dziecko powinno być zaangażowane w przygotowywanie posiłków. To jest wielka zabawa, wielkie szczęście.
Pani profesor, jeszcze dwa pytania, tak na szybko, bo przed przerwą chciałabym, żebyśmy zdążyli. Jakie znaczenie może mieć jakość żywności, konserwanty, słodycze? Czy to powoduje, że to ma wpływ na apetyt? Zwłaszcza o konserwanty słuchacze pytają, i czy dzieciom należy podawać preparaty wpływające na równowagę mikrobioty jelitowej?
Skuteczność preparatów podawanych, znaczy mikrobioty jelitowej, jest kwestionowana w tej chwili, pomimo zmasowanej reklamy we wszystkich możliwych mass mediach. Natomiast to, co jest tak naprawdę ważne, to jest to, żeby stworzyć tak skomponować dietę, żeby dobra flora bakteryjna mogła sobie funkcjonować w jelitach, czyli prebiotyki. Czyli rozpuszczalny włóknik, czyli warzywa, czyli to wszystko, co powoduje. I to jest gwarant tego, że ta flora bakteryjna będzie prawidłowa. Natomiast suplementacja probiotykami ma bardzo ograniczone dowody medyczne. Powiedziałabym, że wręcz mikro.
To strata pieniędzy po prostu często.
W większości tak.
A konserwanty?
Naprawdę. No konserwanty. Konserwanty to jest oczywiście coś, co nam niszczy jelita i wiele chorób, na przykład teraz się uważa, że nieswoiste zapalenie jelit, pewne nietolerancje pokarmowe mogą wynikać właśnie z tego, z bezpośredniego uszkodzenia
One działają trochę niektóre z nich jak hormony, prawda?
Też mogą działać jak hormony, ale mogą również jakby zaburzać całą tą barierę jelitową. No, bariera jelitowa to jest coś, co nas łączy ze światem tak naprawdę, bo jelito musi być mądre, jelito musi wiedzieć, co wchłonąć, czego nie wchłonąć, co podzielić, co jakby to jest bardzo ciekawa struktura. I niestety te konserwanty mają taką cechę, że uszkadzają taką integralność błony śluzowej.
Bo my bardzo często jako rodzice małych dzieci dbamy, eko, jedzenie, tak? A potem dzieci rosną, idą gdzieś na stołówkę, idą gdzieś do znajomych i tam już nie kontrolujemy tego, co one jedzą tak naprawdę.
I tutaj są ważne nawyki.
I zaczynają się w wieku takim już przedszkolnym, powiedzmy, to jedzenie już zaczyna być takie trochę gorszej jakości, można powiedzieć, z tymi konserwantami. Często.
Tak, Anglicy zrobili takie badania, które pokazali, że jakby to, że dziecko jest w rodzinie, widać w koszyku zakupowym tylko do 3 roku życia. A potem już tego nie widać. To znaczy, my kupujemy specjalne produkty dla dzieci do 3 roku życia, a potem już idzie w świat. I dlatego to są kluczowe, są te nawyki żywieniowe, tak? Czyli jakby wprowadzanie nowych pokarmów, uczenie jedzenia warzyw, niesłodzenie, nie wprowadzanie słodkich owoców. Na przykład kiedyś się uważało, że owoce jako pierwszy pokarm inny niż mleko, w tej chwili absolutnie nie, warzywa. Warzywa, od tego trzeba zacząć po to, żeby wykształcować też smak, żeby wykształcować też to, jakby te nawyki smakowe. To jest podstawa, bo już my poza przedszkolem nie mamy wpływu na to, co dziecko tak do końca je, bo połowę życia spędza gdzie indziej, nie w domu.
Profesor Agnieszka Szlagaty-Sidorkiewicz, kierująca Katedrą i Kliniką Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci oraz Klinicznym Oddziałem Gastroenterologii Dziecięcej w Szpitalu Kopernikus w Gdańsku jest z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Agnieszka Szlagaty-Sidorkiewicz, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowniczka Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci, ordynator Klinicznego Oddziału Gastroenterologii Dziecięcej w Szpitalu Kopernikus w Gdańsku. Witam ponownie panią profesor. Które choroby mogą powodować u dziecka niedożywienie? Czy są takie w ogóle choroby, że po prostu dziecko nagle nam przestaje jeść i to nie jest taki proces, że 1-2 dni to trwa, tylko rzeczywiście robi się duży problem. Dlaczego dziecko może nie przybierać na wadze?
Niedożywienie może być ostre bądź przewlekłe. Niedożywienie ostre towarzyszy, właściwie jest, no jak sama nazwa wskazuje, krótkotrwałe. Natomiast takie niedożywienie przewlekłe właściwie może towarzyszyć każdej chorobie przewlekłej wieku dziecięcego. To mogą być wady serca, to mogą być schorzenia onkologiczne, to mogą być zaburzenia immunologiczne.
A co zauważy rodzic?
Proszę?
Co zauważy rodzic, że dziecko no niby je, ale nie zaczyna przebierać na wadze?
No rodzic na początku zauważy utratę masy ciała, natomiast z czasem, tak jak już wcześniej mówiłam, zahamowanie tempa wzrastania. Dlatego dla pediatry tempo wzrastania jest naprawdę kluczowe i świadczy o dobrostanie dziecka. Jeżeli dziecko rośnie, to znaczy, że jest dobrze.
To nie zawsze jest taka patologia, która przeradza się w chorobę, czy że w ogóle jest chorobą, tak? Tylko czasami na przykład takie sytuacje mogą mieć miejsce na przykład przy niemowlakach, kiedy albo zachorują, nie wiem, na chociażby chorobę jakąś układu oddechowego i jest to chwilowe, że nie przybiera, tak? Albo na przykład ma właśnie jakaś alergia się rozwija. Albo to nawet może być zmiana mieszanki, prawda? Że na przykład dziecko było karmione piersią, przechodzi na jakąś mieszankę i zaczynają się problemy z przybieraniem na wadze. To może być też taka
tak, ale najczęściej to
do opanowania sytuacja.
To są najczęściej rzeczy do opanowania, tak? To znaczy, no tutaj jakby modyfikowanie.
Bo chodzi o to, żeby rodziców jedzenia. Nie nastraszyć, że nie, za każdym razem jak nie przybiera, to zaraz jakaś poważna choroba musi z tego być.
Oczywiście, że tak. Zresztą każdej chorobie ostrej będzie też towarzyszyło zahamowanie przyrostu masy ciała, bo niemowlę powinno przybierać 25-35 gram dziennie, dzień w dzień, powolutku tak sobie powinno przybierać. Natomiast oczywiście, że jak ma zwykły katar, to przestaje jeść. Jak ma zapalenie ucha, zapalenie pust, też przestaje jeść, więc tym się nie denerwujemy, nie przejmujemy. Natomiast długotrwały brak przyrostu masy ciała, bądź u dzieci starszych utrata już masy ciała i tak jak mówię, zahamowanie tempa wzrastania jest tym, co powinno zwrócić uwagę. Na szczęście ta świadomość niedożywienia towarzyszącego chorobom przewlekłym u dzieci jest coraz bardziej świadoma i leczenie żywieniowe staje się jedną z integralnych części leczenia w wielu wskazaniach, tak jak na przykład w mukowiscydozie, czy w chorobach onkologicznych, czy w wadach serca, jakby to jest też ta część taka, o której się w tej chwili bardzo dużo mówi i jest ogromny postęp wiedzy na ten temat.
A to przejście z mleka mamy na takie, albo w ogóle z mleka z mieszanek, na takie pokarmy stałe, to jest jakiś taki no, na pewno ważny moment w życiu rodziny, bo dziecko przestaje być karmione płynami i zaczyna przyjmować stałe pokarmy, to może generować jakieś problemy?
Rozszerzenie diety okazuje się, że jest kluczowym dla dalszego rozwoju nawyków żywieniowych, smaku i preferencji smakowych i tak dalej, i tak dalej. My mamy takie okienko. To okienko to jest drugie półrocze życia, między 6 a 12 miesiącem życia. I to jest ten moment, kiedy dziecko rzeczywiście po 6 miesiącach przyjmowania tylko płynu o dość ograniczonym wachlarzu smakowym, nagle, i proszę pamiętać, że to jest dla dziecka duże przeżycie, ponieważ nagle ono zaczyna widzieć, że coś ma inny smak, inny kolor, inną konsystencję, ale te pół roku to jest ten czas, żeby dziecko nauczyło się żuć, gryźć, połykać i jeżeli my to prześpimy, bo my to czasami widujemy niestety u dzieci chorych, które z jakichś rzędów nie mogą w tym czasie rozszerzać sobie diety, to jeżeli ten moment prześpimy, to potem jest to bardzo trudno do tego wrócić.
A dlaczego to jest takie ważne, żeby w tym drugim półroczu wprowadzać już te pokarmy stałe?
No właśnie po to, żeby dziecko przede wszystkim zwiększało sobie swoje, znaczy jakby są dwie rzeczy. Jedna rzecz to są względy zdrowotne, ponieważ ani mleko kobiece, ani mieszanki sztuczne już w tym czasie nie są w stanie zabezpieczyć tych wszystkich potrzeb, tam chodzi o podaż żelaza
tak
i różnych innych rzeczy.
Myślę, że mogą być takie mamy, które jeszcze są zwolenniczkami, że nie wiem, do roku na przykład tylko piersią.
Znaczy właśnie do roku nie tylko piersią, dlatego że mamy to okienko możliwości, te drugie półrocze, kiedy dziecko oczywiście bawiąc się, dziwiąc się, zachwycając się tym, co się dzieje, zacznie po prostu zaakceptuje te inne pokarmy. Później jest to bardzo trudne.
Czyli chce pani powiedzieć, nie mówi pani tego wprost, ale czy ja to dobrze rozumiem, że jeśli nie będziemy dziecka w tym wieku między pół rokiem a rokiem przyzwyczajać do pokarmów stałych, do innych smaków, to potem mogą być problemy żywieniowe i zacznie
tak,
się, będziemy mieć Jasia albo Julkę Grymaśnika w domu?
Zdecydowanie tak, dlatego że dziecko już wtedy nie jest tak otwarte na te nowe pokarmy, nowe kolory. Proszę pomyśleć, że nagle dostaje coś, co jest twarde, czerwone, pachnące, to jest zupełnie coś innego, ale to jest właśnie to okienko możliwości. Tutaj, tu i teraz trzeba to zacząć i rzeczywiście, tak jak pani mówi, bardzo często jest tak, że te dzieci, które nie przespano ten moment, za różnych względów, no, zdrowotnych, opiekuńczych, takich, śmakich, owakich, w tym później ten drugi, trzeci rok życia jest bardzo ciężki, bo ciężko jest nauczyć dziecko w tym wieku tych nowych pokarmów.
A rodzice często mogą się bać tego przejścia też ze względu na rozmaite problemy gastryczne tak zwane, zaparcia u dzieci albo biegunki. To zawsze powód będzie leżał w diecie, na przykład jeśli chodzi o te zaparcia, bo nagle stolec był taki u małych dzieci wiadomo jaki, a tu nagle się okazuje, że jednak no, dziecko nie może, ma problemy z wypróżnianiem.
To znaczy przede wszystkim ten pokarmy uzupełniające w tym drugim półroczu trzeba podawać pod ochroną jakby mleka, mieszanki mlecznej czy mleka kobiecego, tak? Czyli możemy jakby powoli to wchodzimy, wdrażamy. Po drugie wdrażamy po jednym produkcie, żeby zobaczyć jaka jest reakcja dziecka. Więc to się robi bardzo stopniowo, tak? I wtedy jakby te ryzyko, że nagle po czymś będzie jakaś nietolerancja, no to po prostu odstawiamy ten pokarm, tylko że my go możemy łatwo zidentyfikować wtedy.
Bo po jednym jakimś składniku trzeba wprowadzać, tak?
Tak,
najpierw marcheweczkę na przykład?
Tak jest, czy... i najpierw warzywa, zdecydowanie najpierw warzywa.
Ja często słyszę też od znajomych, którzy mają małe dzieci, że na przykład maluch ulewa. Pojawia się też hasło refluks. Czy to ulewanie to już jest też właśnie ta choroba refluksowa i powód do niepokoju, czy to może być takie zjawisko fizjologiczne?
Ulewanie jest zjawiskiem absolutnie fizjologicznym. Wynika z tego, że dziecko ma jeszcze niedojrzały ten przewód pokarmowy. Połączenie między żołądkiem a przełykiem jeszcze nie jest dobrze wykształcone. I my dorośli też mamy takie objawy, że nam się cofa pokarm z żołądka do przełyku, tylko w mniejszym stopniu i lepsza jest ta technika opróżniania przełyku po incydentach refluksowych, ale każdy z nas to ma. Natomiast u dziecka dochodzi to do ust. Te objawy, największe objawy, te ulewania to są największe około 3. do 6. miesiąca życia i potem tak jak dziecko siada, pionizuje się i wstaje, tak te objawy wszystkie na szczęście w przeważającej większości przypadków ustępują. I jest to zjawisko absolutnie fizjologiczne, którego nic z tym nie robimy, nie diagnozujemy, nie robimy USG, bo nie ma to żadnego sensu. Czyli jeżeli takiemu ulewaniu towarzyszy, jeżeli to jest ulewanie codziennie, po każdym posiłku, dużą ilością płynów, dziecko nie przybiera na masie ciała, ma zapalenia ucha środkowego, ma wymioty, które są po prostu dużą ilością, tak? I zahamowane tempo przyrostu masy ciała, to są jedyne wskazania do tego, żeby pomyśleć. Natomiast u dzieci zdrowych, u których nie leży u podłoża żadna inna choroba, bo często w chorobach neurologicznych te refluksy są, to jest wszystko zjawisko fizjologiczne. I tu bardzo chcę Państwa uspokoić, bo my bardzo często mamy takie, przychodzą mamy z rozpoznaniem ultrasonograficznym, to jest to, co Państwo rozpoznajecie ultrasonograficznym, to jest incydent zarzucania treści z żołądka do przełyku, który jest absolutną normą.
A czy refluks może być sygnałem, że jednak jest coś bardziej, bo mówiła Pani, że to muszą towarzyszyć jakieś dodatkowe objawy.
To są dzieci.
Tak, co to może być?
Najczęściej te refluksy takie ciężkie, które wymagają już interwencji i tak dalej, to są dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. To jest tak najczęściej, tak? Więc to nigdy u zdrowych dzieci. Mogą być jakieś towarzyszące wady przewodu pokarmowego, ale to są naprawdę pojedyncze przypadki. 99% przypadków, my to nazywamy, po angielsku to się mówi happy spitter, czyli wesoły ulewacz. To jest dziecko w dobrym stanie, zadowolone z siebie, ale po prostu ulewa. I to z czasem, tak jak mówię, siadanie, chodzenie, wytworzenie...
Wyeliminuje
ten
problem.
Tak, absolutnie. Tak.
Jak często u dzieci zdarzają się nieswoiste zapalenia jelit? I w ogóle zapalenia jelit, jak one się objawiają? Co powinno zaniepokoić rodzica, żeby się udał jednak w tym kierunku diagnozować dziecko?
Jedna piąta chorych z nieswoistym zapaleniem jelit to są chorzy, u których rozpoznaje się to w wieku dziecięcym. Są ekstremalnie rzadkie postaci, które już są poniżej pierwszego roku życia, ale to jest już zupełna rzadkość. Rzadko rozpoznajemy u dzieci poniżej 6 roku życia. No i im starsze te dzieci, tym częściej. Natomiast my rozpoznajemy w klinice, a jesteśmy jedynym ośrodkiem na Pomorzu, który to robi, rozpoznajemy około 30-40 przypadków takich nieswoistego zapalenia jelit u dzieci. Więc to jest tego typu nasilenie. Natomiast jest to choroba, która może przebiegać bardzo różnie. Może mieć bardzo różny jakby taki rytm występowania objawów. Może być...
Co jest mechanizm biologiczny? Co się dzieje z tymi jelitami?
Obarcza się czynniki i genetyczne, i środowiskowe, tak? Z tym, że coraz więcej się mówi o naszej diecie, to co Pani mówiła o konserwantach, coraz więcej się mówi o tym, że jest to choroba pogranicza, błony śluzowe jelita grubego, czyli pogranicza świata zewnętrznego.
Czyli nieszczelne jelito, krótko mówiąc, można powiedzieć.
Uszkodzone jelito. I zresztą jednym z teraz z takich terapii, która bardzo mocno się przebija i daje bardzo dobre efekty, no bo to jest choroba zapalna, my stosujemy leki przeciwzapalne, ale okazuje się, że na przykład w chorobie Crohna można stosować leczenie żywieniowe jako substytut leczenia sterydami.
Krona to jest
jedno ze swoistych zapaleń jelit, ciężka choroba i okazuje się, że zastosowanie odpowiedniej diety, pozbawionej wszelkiego rodzaju właśnie konserwantów, emulgatorów, odpowiednio skomponowana, wycisza ten stan zapalny w jelicie. I to jest ten taki trop, który nas prowadzi do tego, że jednak to, co my spożywamy,
to ma znaczenie.
To nie jest dobra rzecz.
Czyli rozumiem, że jelito w środku ma taką wyściółkę, taką błonę śluzową, o którą trzeba zadbać. Można w inny sposób o nią zadbać, oprócz tego, że no oczywiście dobrej jakości jedzenie bez konserwantów ma znaczenie, coś jeszcze?
Błonnik rozpuszczalny, warzywa, To ma też ogromne znaczenie. Ma też znaczenie rytm spożywania posiłków. Nie możemy jeść cały czas, one też muszą być jakimś tam w jakimś tam rytmie.
A to wskazówka
swoim.
I dla dzieci, i dla dorosłych.
Absolutnie.
Bo to jest ważne przez całe życie. Pani profesor, a jak leczycie, jak wygląda na oddziale terapia żywieniowa, żywienie pozajelitowe, dojelitowe? Kiedy wdrażane są te procedury i czym one się różnią? Dla kogo to jest?
Żywienie dojelitowe to jest żywienie, które kiedy podajemy diety do przewodu pokarmowego, czyli możemy skorzystać z przewodu pokarmowego chociażby w niewielkiej ilości.
Czyli ustami, tak?
Albo ustami, albo przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, albo przez drogą gastrostomii, bo z jakichś powodów nie możemy skorzystać z tego górnego odcinka przewodu pokarmowego, bo dziecko jeść nie chce, nie może, ma jakieś przeszkody różnego rodzaju, tak? Więc to żywienie dojelitowe na tym polega. My często się wspomagamy żywieniem dojelitowym na przykład w przewlekłych schorzeniach po to, żeby poprawić stan odżywienia. Natomiast żywienie pozajelitowe to już jest zupełnie inna sprawa. To jest jakby leczenie narządozastępcze, bo my zastępujemy przewód pokarmowy. Jeżeli z przewodu pokarmowego nie możemy skorzystać z racji niewydolności jelitowej, z racji wady, z racji sytuacji po resekcji jakiegoś jelita, na przykład z powodu wady wrodzonej, tak? Różne te powody, różne te sytuacje powodują, że musimy zastąpić narząd. I my ten narząd zastępujemy tak, jak się zastępuje nerkę czy inne narządy. Rządy. Tak samo my tutaj zastępujemy przez żywienie pozajelitowe, czyli wszystko to, co dziecko potrzebuje do życia, do rozwoju, podajemy drogą dożylną.
Kto dostaje to leczenie? To są dzieci właśnie z tymi nieswoistymi zapaleniami jelit, oprócz tych, o których pani wspomniała, no, że mające resekcję tam, prawda, narządu, czy jakieś braki anatomiczne, czy problemy anatomiczne, to leczenie, takie żywienie, terapia żywieniowa jest dla kogo?
W krótkotrwałym jakby terminie to żywienie pozajelitowe jest potrzebne w każdych sytuacjach, kiedy może być no, w ciężkiego stanu ogólnego, tak? Czy to jest na intensywnej terapii, czy dziecko czasami z ciężkim rzutem choroby, nieswoistego zapalenia jelit, czy z zapaleniem trzustki, tak? Krótkotrwało. Natomiast długotrwale to są najczęściej dzieci, które zaczynają to żywienie pozajelitowe w okresie noworodkowym z racji wad przewodu pokarmowego i z racji powikłań martwiczego zapalenia jelit, czyli takiej choroby wcześniaków.
Czyli to nie jest tak, że jeśli nawet zdarzy się jakaś trudna sytuacja zdrowotna, że dziecko po prostu nie będzie karmione, albo że trzeba tutaj szybko reagować, żeby nie dopuścić do wyniszczenia organizmu, do tego, żeby jednak no tutaj to jest po prostu leczenie, krótko mówiąc, tak?
Tak jest, zdecydowanie złotym hasłem.
I to nie jest taka, przepraszam, mieszanka, którą się podaje, że wrzucimy, ugotujemy rosół, zmiksujemy to wszystko i to podajemy dziecku. To się robi specjalne, takie apteczne, tak? Mieszanki
do żywienia. Do żywienia dojelitowego stosujemy takie no, preparaty, znaczy to się nazywają diety przemysłowe, tak? Albo mieszanki specjalnego przeznaczenia medycznego. To
nie jest zupa krem, taka domowa,
zupa,
tylko...
Krem. Natomiast my też zupy krem też nie wykluczamy, to wszystko jest jakby indywidualnie traktujemy. Natomiast mamy takie możliwości, że podajemy preparaty gotowe. Natomiast jeżeli chodzi o żywienie pozajelitowe, no to to są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego pacjenta na ten dany dzień są przygotowywane preparaty.
I ilu macie pacjentów na takich dietach?
W tej chwili my mamy...
Bo to są małe dzieci, rozumiem, i też już osoby takie w starszym wieku, dorosłe.
To znaczy, no ja się zajmuję pediatrią, więc jakby mamy dzieci od 0 do 18 roku życia. No na żywieniu pozajelitowym to jest ponad 100 dzieci w tej chwili. Na dojelitowym, przepraszam, jest ponad 100 dzieci w tej chwili. Na pozajelitowym to jest ponad 20. I to są dzieci, które są z nami przez kilka lat przeważnie.
Tak, ale to jest szansa na to, że one kiedyś wrócą do normalnego takiego spożywania posiłków, czy tak. To jest już taka terapia, która będzie im towarzyszyć dłużej?
U części dzieci udaje się uniezależnić od żywienia pozajelitowego i to jest jakby taki no, bardzo dobra wiadomość.
To jest sukces.
To jest ogromny sukces, z tego się zawsze cieszymy. Najwięcej mamy dzieci takich małych, czyli powiedzmy niemowląt 2-3 lata, bo to jest ten taki kluczowy okres, kiedy my musimy wspomóc dziecko w rozwoju i nie mamy czasu jakby na to trzeba po prostu dać to, co potrzebuje, a potem możemy stopniowo próbować schodzić z tego żywienia i to się udaje. W tej chwili, no...
To się podaje w warunkach domowych. Nie musi być dziecko do szpitala trzy razy dziennie, żeby czytać.
Nie, w warunkach domowych. My szkolimy rodziców, szkolimy opiekunów, jakby oni przyjmują część takich medycznych funkcji, bo muszą codziennie dziecko podłączyć do żywienia, odłączyć do żywienia, więc to wymaga szkolenia, zaangażowania, motywacji rodziców, ale no to bardzo, bardzo to dobrze jakby działa i
dają radę rodzice. Muszą. Chciałam Panią na koniec jeszcze zapytać o choroby układu pokarmowego i związane z nimi takie niedożywienie występujące albo w drugą stronę otyłość u dzieci. To będzie się nasilało, to jakość żywności, te błędy żywieniowe, niewiedza, brak edukacji, to zaczyna już być taka choroba cywilizacyjna u dzieci?
No zdecydowanie tak. Odsetek otyłości u dzieci, to my mamy takie badania, które dotyczą naszego tutaj regionu i to niestety, ale czas występowania otyłości jest coraz wcześniejszy, a musimy pamiętać, że otyłe dziecko to jest otyły dorosły. 90% otyłych dzieci będzie otyłymi dorosłymi. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, o którą chciałam powiedzieć, to, że dziecko otyłe również może być niedożywione, co może brzmieć paradoksalnie, ale jeżeli spojrzymy na niedożywienie, na definicję niedożywienia szeroko, patrząc na zawartość mikroskładników odżywczych, to bardzo często te dzieci mają deficyty niektórych składników odżywczych, więc dziecko, nie tylko dziecko, pacjent dorosły też otyły może być niedożywiony. A te wszystkie składniki są potrzebne do normalnego, prawidłowego funkcjonowania i do rozwoju, więc niestety jak patrzymy na przyszłość, to ona się taka, powiedziałabym, nie rysuje bardzo różowa, chyba, że zmądrzejemy jako ludzkość i zaczniemy się tutaj bardzo do tego przykładać, ponieważ To, jak my wychowamy nasze dzieci, to jest kwestia naprawdę pierwszych lat życia, to moduluje przyszłość całego, na całe życie, całe pokolenie. To jest kwestia nie tylko aspektów jego jakby zdrowia psychicznego, bo to też ma znaczenie, ale również modulowania składu ciała, modulowania, jak będzie rosło serce. Na naszych oczach dziecko rośnie, na naszych oczach rośnie serce, mózg, wątroba.
Czyli to, ważne jak wyrosną, jest, żeby zadbać o masę mięśniową na przykład.
Zadbać
tak?
o masę mięśniową, zadbać o wydolność serca. Serca, zadbać o prawidłowe dostarczenie wszystkich składników do tego, żeby mózg się prawidłowo odżywiał. Bo proszę Państwa, my tworzymy nowego człowieka, na naszych oczach rośnie nowy człowiek, tak? I on dzień po dniu 25 gram dziennie, nowy, młody, noworodek czy niemowlę zwiększa swoją masę narządową. I to, jakie te narządy będą, to niestety też po części, stety, wynika z tego, że my możemy to modulować w pewien
Czyli
sposób.
Znaczenie ma też jakość tego, co podajemy do jedzenia. Bardzo dziękuję. Pani profesor, doktor habilitowana Agnieszka Szlagat-Sidorkiewicz, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowniczka Katedry Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii, Żywienia Dzieci, ordynator klinicznego oddziału gastroenterologii dziecięcej w Szpitalu Kopernikus w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Poświęcony czas. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.